otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, 18 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział. I przeczytamy fragment historii, która, cała ta historia jest opisana od 20 wiersza. Jest to taki jeden z tragiczniejszych okresów w historii Izraela, kiedy bardzo, bardzo odchodził naród izraelski, szczególnie ta północna część Izraela, która była pod rządami królów bezbożnych bardzo. No i generalnie w tym czasie Bóg posłał dwóch proroków, Eliasza i Elizeusza, którzy w taki bardzo widowiskowy sposób nawoływali naród izraelski do nawrócenia. To jest jeden z tych okresów też w Biblii, niewielu okresów w Biblii, kiedy mamy bardzo dużo cudów, niezwykłych znaków, takich szczególnych Bożych interwencji, dlatego że no właśnie ten czas był bardzo zły. Po prostu ludzie byli bardzo bezbożni, Izrael bardzo odchodził od Boga, chociaż tak jakby cały czas o Bogu wiedzieli. Tak? To nie jest tak, że po prostu oni zapomnieli, że jest Bóg, że to gdzieś tam było 100, 200, 300 lat temu. Nie. Cały czas o tym Bogu słyszeli, cały czas mieli przypominane, cały czas prorocy działali. Ale oni po prostu odchodzili od tego Boga. Królowie głównie, no i za królami oczywiście lud. Ponieważ pamiętajcie cały czas to, co powtarzam, większość narodu izraelskiego to byli ludzie niewierzący. Naród izraelski to był Boży lud, ale Izraelici to byli niewierzący ludzie. Oni nie mieli nawróconych serc. Dlatego jeżeli król tylko zaczynał iść w bezbożną stronę, to błyskawicznie cały naród szedł za nim. Bo tam nie było oporu przeciwko temu. To nie było tak, że Izrael był wierzący, król się trafił bezbożny i mówił, idziemy za jakimś Baalem, a naród mówił nie, bo my wierzymy Bogu, bo my trzymamy się Boga Izraela. Nie, bo oni delikatnie mówiąc w ogóle się nie przejmowali Bogiem Izraela. Więc kiedy tylko się pojawiał król, który nie był Bogu wierny, to cały naród natychmiast za nim szedł. No i tak to wyglądało. I tam na początku tej historii, w 21 wierszu, Eliasz mówi do narodu, zastanówcie się, tak? Co chcecie? Czego wy oczekujecie od życia? Co, w którą stronę chcecie iść? Tak? Mówi, jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal, to idźcie za Nim. I czytamy, lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Taka dość tragiczna chwila, bo po prostu ci ludzie w ogóle już nie wiedzieli, co. Za Baalem to też niektórzy, za Bogiem też nie. Po prostu totalnie było, byli totalnie obojętni. Tak? Chyba najgorszy możliwy stan, kiedy człowiekowi po prostu jest całkowicie obojętne to, co tak naprawdę te rzeczy duchowe, tak, znaczą, o co chodzi w tym wszystkim. Więc bardzo smutny stan, bardzo smutny okres. No i Bóg użył Eliasza między innymi, żeby w taki dość widowiskowy tutaj sposób zainterweniować. Wyzwał niejako na pojedynek. Tak, proroków Baala, prowokując ich do tego, żeby oni zaprezentowali najpierw moc swojego bóstwa. Oczywiście wiemy, że nic z tego nie wyszło w tych pierwszych wierszach tej historii. No i kiedy oni cały dzień zużyli praktycznie na te wołanie do Baala, nic tam się nie wydarzyło, to od 30 wiersza, czytamy część, kiedy Eliasz zaczął działać. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie. Gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści. Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża, następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca, ułożył na drwach. I rzekł, napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł, powtórzcie to raz jeszcze. I oni powtórzyli to jeszcze raz i znów rzekł, uczyńcie to po raz trzeci i oni uczynili to po raz trzeci i spłynęły wody z ołtarza tak, że i rów napełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł, Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Więc było to bardzo widowiskowe, no ale tutaj właśnie w tym widowisku, tak, w całym tym wydarzeniu, widzimy, że Eliasz zwrócił się do Boga z modlitwą. 36, 37 wiersz zapisuje nam modlitwę, której użył Eliasz wobec ludzi. To była taka, możemy powiedzieć, modlitwa na pokaz, w pozytywnym sensie, bo ludzie mieli ją usłyszeć, mieli ją zobaczyć. Ona była do Boga, ale ludzie mieli skorzystać z tego, co było powiedziane. My czasami mówimy, że my się modlimy dla Boga, nie dla ludzi. I to bardzo ładnie brzmi i to jest prawda, ale sytuacje takie jak ta pokazują, że modlimy się też w pewnym sensie dla ludzi. Tak? My się nie modlimy do ludzi, ale nasza modlitwa może być użyta dla celów międzyludzkich, zadziałania w życiu innych ludzi. Zresztą Pan Jezus też tak czynił. Pamiętacie, Pan Jezus się modlił do Boga, do swojego Ojca i powiedział: ja wiem, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz, ale powiedziałem to dlaczego? Ze względu dla tych, którzy są, tak? Czyli Pan Jezus też czasami zwracał się do Boga w modlitwie, możemy powiedzieć, po to, żeby ludzie słyszeli, co On mówi, dlaczego On to mówi. Więc tutaj zaraz na początku mamy taką pewną lekcję z tego, która jest ważna, jeśli chodzi o modlitwy. Kiedy mówimy o modlitwach, oczywiście takich głośnych, no bo kiedy modlimy się sami, no to wtedy sprawa jest oczywiście między nami a Bogiem. Ale chrześcijanie mają wiele okazji, kiedy modlą się głośno. To może być w zborze, to może być w jakichś grupach modlitewnych, to może być na jakichś obozach, tak? To może być na jakichś spotkaniach, to może być przed jedzeniem, kiedy się modlą. Tak? Wiele jest sytuacji, kiedy człowiek wierzący modli się głośno. No, nie wszystkie tak dramatyczne jak ta, ale jest tu pewna zasada, że modlimy się do Boga, ale modlitwa ma też pewną funkcję, jeśli chodzi o nasze świadectwo i przekazanie pewnych treści ludziom, o których oni powinni wiedzieć. Eliasz mógł po prostu uklęknąć i w ciszy do Boga zwrócić się z tą prośbą. Ale on nie. On powiedział głośno, wyraźnie, przy tym ołtarzu powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, tak? Dalej, odezwij się, Panie, odpowiedz mi, niech ten lud pozna. To była modlitwa, która miała być usłyszana przez ludzi i oni mieli czegoś się dowiedzieć poprzez to Boże działanie, które miało nastąpić, ale modlitwa służyła jakby takiej informacji dla ludzi, czego mają oczekiwać, co powinno się stać, jaka jest droga działania, którą Bóg tutaj w tym momencie może będzie chciał obrać. Więc mamy tutaj taką zasadę, że modlimy się i czasami modlitwa może być użyta jako taki, nie wiem, można to nazwać taki sztandar. Wiecie, jak idzie ktoś ze sztandarem, czy w czasie bitwy, czy w czasie jakiejś uroczystości, to na tym sztandarze są pewne wartości. Ten sztandar albo reprezentuje ten sztandar kogoś albo coś, prawda? I tak jakby chcemy przy pomocy tej modlitwy pokazać coś, wskazać coś odnośnie Boga. To jest bardzo ważna rola modlitwy. Więc kiedy się modlimy, powinniśmy też o tym pamiętać. I widzimy, że tutaj no, Eliasz używa tej modlitwy jako takiego sztandaru, tak chce pomachać ludziom po prostu. Pewnym transparentem, tak? Pewnym banerem, jak to się mówi dzisiaj. I przekazuję im tutaj jakby trzy prawdy, jedną główną i dwie, które z niej wypływają. Ta główna prawda, którą on tutaj przekazuje, to to, że chce, żebyście poznali, że Pan jest prawdziwym Bogiem. On dwa razy to powtarza tutaj w tej modlitwie. W 36 wierszu mówi: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu. Tak? Mówi, niech się okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu. Pamiętajcie, że tam no, zaczęło się to od takiego pytania, tak? Czy chcecie iść za Bogiem, czy chcecie iść za Baalem? Cała ta rozgrywka była, można powiedzieć, między dwoma bogami. Między Baalem, a między Bogiem. Więc Eliasz mówi, niech będzie to bez żadnych wątpliwości, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu. I dalej w 37 wierszu mówi, odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym. Znowu pojawia się to jak taki refren. I jeżeli używamy modlitwy w takim sensie, tak, w taki sposób, że chcemy przez tą modlitwę wskazać ludziom na coś, pokazać na coś, to zawsze przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to, co jest najważniejsze, to wywyższenie Boga. Pokazać, że Bóg jest wielkim Bogiem, tak? Nigdy nie powinniśmy się modlić i przez modlitwę wskazywać na siebie, tak? Na to, co ja chcę powiedzieć, jaki ja jestem i tak dalej, i tak dalej. Zawsze na Boga. Modlitwa ma sens jako taki Boży sztandar, ma sens edukacyjny dla innych ludzi, jeśli jest skoncentrowana na Bogu. Po prostu mamy pokazać, że Pan jest Bogiem. I z tego wynikają dwie kolejne prawdy, które tutaj Eliasz wymienia, które też miały być pokazane przez to wydarzenie i które on wyraźnie w tej modlitwie nazywa. Tak? Mówi, to są rzeczy, które ja chcę, żebyście wy wiedzieli, macie się dowiedzieć. To wydarzenie, to co Bóg uczyni, ma potwierdzić to, o co ja się modlę. Co chcę, żebyście zrozumieli. I przede wszystkim w 36 wierszu czytamy, że ponieważ Pan jest Bogiem, ja jako Jego sługa robię to, co On chce. Czyli Eliasz mówi, ponieważ Bóg jest wielkim Bogiem i chce, żebyście to poznali, to wtedy zobaczycie i chcę, żebyście zobaczyli, że ja jestem Jego sługą. Innymi słowy, że to, co ja robię, to ja nie robię dlatego, że sobie tak wymyśliłem, tak? Że tak mi się przywidziało. Ja robię to dlatego, że ten Bóg, ten wielki, jedyny, prawdziwy Bóg, który jest Bogiem w Izraelu, powiedział mi, że ja mam tak zrobić. Czyli pokazujemy, czy Eliasz pokazał w tej modlitwie, że Bóg jest wielki, a ja po prostu robię to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Modlitwa jest na Boga, my po prostu jesteśmy tymi, którzy za tym Bogiem podążają. Eliasz mówi, ja Twoim sługą i według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Tak? Czyli Eliasz mówi, Bóg jest wielkim Bogiem, ja jestem Jego sługą i po prostu robię to, co On ode mnie wymaga. I druga prawda, która wynika tu z tego, że Pan jest Bogiem, jest w 37 wierszu. Niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Ponieważ On jest prawdziwym Bogiem, On ma moc zmienić w ich życiu coś, co jest nie w porządku. Czyli te prawdy, które Eliasz tutaj pokazuje, możemy podsumować w ten sposób. Eliasz mówi, chcę, żebyście wiedzieli, że Pan Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ja po prostu czynię to, co jest według Jego słowa, co powinienem czynić. I wy możecie zostać przez Niego odmienieni. Tak? I On ma moc, żeby zmienić wasze serce. Czyli szczerze mówiąc, to jest taka no, bardzo prosta, starotestamentowa Ewangelia. Tak? Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem, a ja jako Jego sługa mówię wam, że On was może zmienić. Że On was może uratować. Że On was może wyprostować. Że On was może po prostu naprowadzić puścić tą drogą, którą powinniście iść. I to jest to, co naród izraelski w tamtym momencie powinien wiedzieć i w co powinien uwierzyć. I Bóg potwierdził tym aktem spalenia tego wszystkiego, tak, że to, o co modlił się Eliasz, to było słuszne. Czyli tutaj mamy Boże działanie, jakby było potwierdzeniem modlitwy Eliasza. Czyli to nie jest tutaj, to głównym elementem tego wydarzenia nie było tak naprawdę to widowisko z tym spaleniem tej ofiary. Głównym elementem tego wydarzenia była ta modlitwa Eliasza. Bo w niej była treść. Bo gdyby Eliasz po prostu ukląkł i nic nie mówiąc, prawda, coś tam odprawił i ogień by spadł, oczywiście, no, byłoby fajnie, tak? Ale tak naprawdę ci ludzie musieli usłyszeć, po co to wszystko jest. Oni musieli usłyszeć prawdę. I Eliasz użył tej modlitwy, żeby po prostu powiedzieć tym ludziom, czego Bóg od nich oczekuje. O co w tym wszystkim chodzi? I Bóg przez swoje działanie, przez swoją cudowną interwencję potwierdził to, o co modlił się Eliasz. Eliasz mówi, niech oni poznają, Panie. Uczyń to, co masz uczynić, żeby zobaczyli, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Że ja po prostu zwiastuję Ciebie jako prawdziwego Boga. I że Ty możesz odmienić ich życie. Ty możesz odmienić ich serca. I Bóg powiedział amen na tą modlitwę. I przez swoją interwencję potwierdził to, co w tej modlitwie mówił Eliasz. Wiecie, to jest dość mocny wzór tutaj. Bo on pokazuje, że są sytuacje, kiedy możemy, my w cudzysłowie, to oczywiście wszystko jest Boże działanie, ale modlitwa może być użyta jako mocne zwiastowanie Bożej sprawiedliwości, tego, co jest słuszne w Bożym obliczu, może być użyta jako mocne zwiastowanie Ewangelii i Bóg może się do tego przyznać w cudowny sposób. Więc czasami może być sytuacja, kiedy my modlimy się po prostu o coś, oczywiście nie o takie cudowne wydarzenia, tak? Też się możemy modlić, ale raczej mało jest prawdopodobne, żeby Bóg tutaj, prawda, spalił nam coś. Natomiast mogą być sytuacje, kiedy modlimy się o rzeczy, które wydają się niemożliwe, ale po prostu chcemy w tym widzieć Bożą interwencję, tak? O jakiś ratunek z bardzo trudnej sytuacji, o wybawienie z problemów, o jakieś uzdrowienie, o jakąś cudowną Bożą interwencję w jakiejś sytuacji, ale czynimy to, żeby naprawdę z motywacją, żeby pokazać ludziom coś, tak? Żeby ludzie poznali, żeby ludzie zobaczyli. I Bóg może, nie musi, bo Bóg ma swoje sposoby działania. Bóg nie jest nigdy przez żadną naszą modlitwę zobligowany do zrobienia czegokolwiek. To zawsze powinniśmy pamiętać. I to, że o tym pamiętamy, to nie jest objaw braku wiary, tak? Bo niektórzy mówią tak, że no, jeżeli ty tak uważasz, że Bóg może, ale nie musi, to jest brak wiary. Jak będziesz wierzył, że Bóg to zrobi, to wtedy Bóg to zrobi. To nie o to chodzi. Wiara nie polega na tym, że my zmuszamy Boga naszą wiarą do zrobienia czegoś. Że jak ja będę wierzył, że Bóg to na pewno zrobi, to wtedy Bóg to na pewno zrobi. Nie. Wiara polega na tym, że ja jestem pewien, że Bóg może to zrobić. Na tym polega wiara, tak? Eliasz do końca nie był pewien, czy rzeczywiście Bóg tak postąpi. Ale wiedział, że Bóg może. Dlatego zainscenizował to wszystko, tak? On był pewien, że Bóg może zainterweniować w jakiś cudowny sposób. Więc modlił się, żeby pokazać ludziom. I możemy używać czegoś takiego. Oczywiście pamiętajmy cały czas, że to nie są magiczne zaklęcia, tak? My nie zmusimy Boga do interwencji cudownej w żaden sposób, w żadnej sytuacji, używając jakiegoś klucza, tak? Boże, pokaż swoją moc, tak? Niech ludzie poznają, że Ty jesteś wielki, ale myślimy cały czas, o fajnie byłoby to wykorzystać. Nie. Ale jeżeli jest szczera chęć, żeby ludzie poznali. Jeżeli są sytuacje, kiedy naprawdę chcemy, żeby ludzie coś poznali, tak? Może świadczyliśmy komuś, może jest jakaś sytuacja, gdzie widzimy, że człowiek, któremu świadczyliśmy, naprawdę może coś poznać odnośnie Boga, jeżeli Bóg w jakiś cudowny sposób zainterweniuje w jego życiu, w jakiejś sytuacji. Mówiliśmy parę razy o tym, że możemy modlić się o osoby, które są niewierzące, tak? Były takie fragmenty, które żeśmy omawiali. I może czasami tak być, że po prostu może jest czas, może jest okazja, żeby się z taką osobą pomodlić, tak? Coś w tym guście. Boże, Ty zainterweniuj. Boże, pokaż, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Pokaż, że to, co ja zwiastuję tej osobie, to nie jest mój wymysł. Że Twoja moc za tym stoi. Ale pokaż też, że Ty możesz odmienić serca. Cię Eliasz nie bał się ludziom w Izraelu powiedzieć, wy się musicie zmienić. Nie bał się im powiedzieć, że wy musicie postępować inaczej niż postępujecie teraz. Więc w tym wszystkim była Ewangelia w takim starotestamentowym kontekście. Było wezwanie do zmiany. Przede wszystkim zaś było pokazanie swojej pozycji jako sługi Bożego i wywyższenie Boga. Więc jeżeli, oczywiście tutaj zawsze, tak jak powiedziałem, musimy zadać sobie takie szczere pytanie. Czy ja rzeczywiście jestem gotów modlić się, prosić Boga o jakieś niezwykłe interwencje? Czy chodzi mi o samą zmianę jakąś, w sensie jakiejś, żeby coś osiągnąć? Czy naprawdę chodzi mi o Bożą chwałę? Tak? Czy chodzi mi o zmianę w życiu tego drugiego człowieka? Czy po prostu o rozwiązanie problemu? Ale jeżeli jest w naszym sercu, w naszym życiu szczera chęć w danej sytuacji, szczera chęć tego, żeby Bóg zainterweniował i pokazał swoją moc. Po prostu pokazał komuś, że On jest tym wielkim Bogiem. I że to, co ja zwiastuję, to nie jest jakiś mój wymysł. I wierzę, że Bóg ma moc przez jakieś wydarzenie odmienić serce drugiego człowieka. Możemy się modlić taką modlitwą. Po prostu prosić Boga o wspaniałą interwencję, o rozwiązanie w niesamowity sposób jakiegoś problemu, pamiętając, że On jest w tym wszystkim wywyższony, ma być w tym wszystkim wywyższony. Tak jak modlił się Eliasz. I skutek był. 39 wiersz mówi, że cały lud, kiedy to zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Nie mieli wątpliwości. Czy to było trwałe, czy to było skuteczne na czas dłuższy? Czytając dalsze historie, można stwierdzić, że w masie Izraela niestety nie. Ale czy były tam osoby, które w jakiś szczególny sposób od tego momentu zaczęły iść za Bogiem? No, wierzę, że mogły być, tak? Że byli Izraelici, którym to dało do myślenia. Którzy od tej pory nie byli już skłonni iść za Baalem, byli bardziej skłonni iść i postępować według zakonu Boga, który tak wspaniale im się okazał. Na pewno na jakiś czas zatrzymało to w pewnym stopniu, tak, zepsucie w Izraelu. Może były osoby, które chciały iść za Bogiem, ale wątpiły w tym momencie, tak, miały jakieś wątpliwości, czy jest ten Bóg, czy On naprawdę ma moc. Dla jakichś powodów Bóg uznał, że coś takiego jest warto przeprowadzić. I przeprowadził. I użył do tego Eliasza, a Eliasz użył do tego modlitwy. Zwracając się do Boga, modląc się o Bożą interwencję, prosząc o Boży cud, a Bóg na to powiedział amen. Więc czasami może warto spróbować, tak? Takiego pomachania takim Bożym sztandarem i prośby do Boga o jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu w jakiś niesamowity sposób. Po prostu, żeby Bóg to uczynił. Na swoją oczywiście chwałę, nie na naszą, bo my tylko jesteśmy Jego sługami. Amen.